Szczęść Boże, w pokoju gościnnym na antenie Radia Maryja witają się z Wami
Kornelia Młynarczyk
i Krystian Zaborski. W ubiegłym miesiącu, a dokładnie 21 marca, w murach Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej odbyła się konferencja naukowa pod tytułem Polskie drogi do niepodległości. I w ramach tego wydarzenia postanowiliśmy delikatnie zmienić format naszej audycji i zaprosić Was, drodzy słuchacze, do wysłuchania naszych prelegentów.
A odpowiedzi udzielili nam m.in. dr Jan Wiśniewski, wykładowca Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej, profesor dr habilitowany Grzegorz Kucharczyk, pracownik naukowy Instytutu Historii Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu, Kajetan Rajski, redaktor naczelny kwartalnika Wyklęci, Tomasz Nakielski, przewodniczący Katolickiego Stowarzyszenia Civitas Christiana, Jan Parys, były minister obrony narodowej, członek Rady Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych oraz profesor dr habilitowany Mirosław Golon, dyrektor Instytutu Pamięci Narodowej, oddział w Gdańsku.
Pierwsze pytanie, jakie zadaliśmy naszym prelegentom, to dlaczego tak ważnym jest poznawanie historii oraz dziedzictwa kulturowego?
Można by długo na ten temat mówić, ale tak najprościej trzeba powiedzieć, no, że nie ma możliwości takiej, żeby jakiś naród, jakieś państwo funkcjonowały bez odwołania się do swojej historii. Już nawet starożytni Rzymianie mówili, że historia jest magistra vitae, historia jest nauczycielką życia, więc bez tej refleksji, bez tych doświadczeń, bez uczenia się na własnych błędach, ale też bez budowania takiej tożsamości narodowej poprzez te wydarzenia, które były wspaniałe w historii danego narodu czy państwa, no nie uda się budować przyszłości, więc wydaje mi się, że każda organizacja państwowa, każdy naród musi się odwołać do swojej historii. To nie jest jakieś prawo, ale to jest po prostu moralny obowiązek.
Naród, który ma własną historię, ma również tożsamość, ma do czego się odwoływać, ma pewne wzorce postępowania. Każdy naród bez tradycji, bez historii po prostu umiera. I to jest prawda, o której trzeba zawsze pamiętać, bo rzeczywiście niektórzy troszeczkę zapominają. Zapominają, że polska tradycja państwowa ma już 1000 lat, że 100 lat temu odzyskaliśmy niepodległość po ponad 120 latach zaborów. O tym trzeba mówić. No to jest piękny, szczególnie teraz w kontekście tej rocznicy, stulecie niepodległości, świetna okazja właśnie, żeby się spotkać, porozmawiać, przedstawić, poszerzyć swoją wiedzę. To jest chyba w tym wszystkim najpiękniejsze, najważniejsze.
Trzeba powiedzieć jasno, że przyszłość jest kształtowana przez przeszłość. Teraźniejszość, przyszłość jest kształtowana przez przeszłość. Nie mieli racji ci, którzy przez ostatnie dziesięciolecia mówili, że w krajach zachodnich nikt nie patrzy na to, co się działo kiedyś, że trzeba patrzeć w przyszłość. No, ostatnie tygodnie dobitnie pokazały, że kwestia prawdy historycznej, polityki historycznej jest niezwykle istotna. Więc trzeba przede wszystkim znać przeszłość po to, żeby wiedzieć, kim jesteśmy. Jakie jest nasze miejsce w historii, we współczesności i jakie powinno być miejsce w przyszłości. To oczywiście pokrótce, natomiast trzeba też powiedzieć, że ta historia pełni niezwykłą rolę taką patriotyczną, propaństwową. Nauczanie o historii może wychowywać kolejne pokolenia właśnie w tych wartościach, które przyświecały naszym przodkom.
Jeżeli zatracimy tę wiedzę, to rozpłyniemy się jakby w takim niebycie bez zachowania tego, co najistotniejsze. Wpadniemy w coś, co można by nazwać, taką masą bardzo konkurencyjnych, rywalizujących ze sobą wartości, a te najważniejsze zginą. Pamiętajmy, że naprawdę wszelkie rzeczy, które nas otaczają, wszelkie sprawy, w których funkcjonujemy, mają jakąś hierarchię i są uporządkowane. Bóg, honor, ojczyzna to naprawdę jest bardzo konkretny, bardzo istotny katalog wartości. Zachowanie tego jest dla każdego narodu, dla każdej większej społeczności, dla każdej większej zbiorowości istotne i powinno być celem ważnym i to edukacji, jak i wychowania takiego już powszechnego osób, bez względu już na to, czy są w wieku edukacyjnym, oświatowym, czy są osobami dorosłymi.
Można na to pytanie oczywiście odpowiedzieć paroma uczonymi zdaniami, ale wystarczy sobie przypomnieć, czego świadkami jesteśmy od końca stycznia tego roku. Nagle się okazało, że jednak znajomość historii i walka z pewną zakłamaną wizją najnowszej historii Polski to nie jest tylko zadanie dla hobbystów, bo niektórzy tak nazywają historyków, że to są jacyś hobbyści, którym państwo polskie musi płacić i nic z tego nie ma. Tylko nagle się okazało, że badania historyczne nad na przykład najnowszą historią Polski mają swoje konkretne polityczne znaczenie. Więc odpowiadając na to pytanie, dlaczego? A no właśnie dlatego. Trzeba znać historię Polski przede wszystkim, żeby wiedzieć, skąd ja jestem, jaka jest moja tożsamość, co ja tutaj robię i co robią moi bliscy, czy to w rodzinie, czy w społeczeństwie, a po drugie, aby dbać skutecznie na zasadzie już pewnego oddziaływania politycznego o tą moją wspólnotę.
Każdy z nas chce sobie odpowiedzieć na pytanie, kim jest. I żeby ta odpowiedź była pełna, trzeba sobie zdać sprawę, kim jesteśmy, skąd przyszliśmy, jakie jest nasze miejsce w kraju, w którym żyjemy. A to oznacza, że trzeba po prostu znać dzieje naszego państwa, naszego narodu. Tego się nie da zrozumieć tylko na podstawie bieżących informacji z gazet. Trzeba po prostu znać tradycję i kulturę polską.
Były to wypowiedzi prelegentów, którzy uczestniczyli w konferencji Polskie drogi do niepodległości, a odpowiadali na pytanie, dlaczego tak ważnym jest poznawanie historii oraz dziedzictwa kulturowego. My tymczasem zapraszamy na małą przerwę muzyczną, na odetchnięcie i wracamy już po chwili.
To nie karnawał, ale tańczyć z nią chcę. Znam ją 30 lat, ale wciąż niewiele wiem. Wiele serc bije dla niej, wiele w niej. Do szaleństwa zakochane wszystko zrobić są w stanie. Dzień wstaje nową nadzieją nad jej brzegiem. Za rękę przed siebie, choć czasem jej nie poznaję. To nie matka, ale wzięła mnie w opiekę. Pokazała mi emocje, nauczyła być człowiekiem. Mimo że kiedyś będę musiał wszystko oddać, los zada pytanie, staniesz przy niej czy ją poddasz? Jedna z jej lekcji była o wierności, tej ostatecznej do ostatniej krwi kropli. Bywam okropny dla niej, często się wściekam. Bywam obojętny, chciałbym tylko ją odwiedzać tak od święta. Wyjechać jak inni to robią, nie umiałbym jej zostawić. Proszę, nie pytaj mnie o nią. I nie pytaj mnie o nią, znasz ją doskonale. Nie pytaj, co tobie da, ale co ty możesz zrobić dla niej? Codziennie w innym stanie ją spotykasz, lecz czujesz tylko dumę, gdy ktoś o nią cię zapyta. I nie pytaj mnie o nią, znasz ją doskonale. Nie pytaj, co tobie daleć, co ty możesz zrobić dla niej.
Jesteśmy w pokoju gościnnym i nasza dzisiejsza audycja dotyczy konferencji, która miała miejsce w murach Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej pod tytułem Polskie drogi do niepodległości. Podaliśmy już pierwsze pytanie, jakie zadaliśmy naszym prelegentom, a teraz czas na następne. Mianowicie zapytaliśmy prelegentów o rolę Kościoła w utrzymywaniu niepodległości. Oto jak odpowiadali.
W Polsce wiemy, że jest to szczególna rola ze względu na zawiłą historię Polski, położenia geopolitycznego pomiędzy wielkimi mocarstwami. Bardzo często właśnie musieliśmy funkcjonować bez państwowości, bez tych struktur i tą instytucją, która podtrzymywała tożsamość, która podtrzymywała uczucia patriotyczne, która budowała właśnie teraźniejszość i kierowała ku przyszłości, to był Kościół, więc te środowiska, które dzisiaj w Polsce próbują odwoływać się do historii Polski i wymazywać z niej rolę Kościoła, to po prostu zafałszowują naszą historię. Tak jak Jan Paweł II kiedyś powiedział, że nie można zrozumieć człowieka bez Chrystusa, tak myślę, że można powiedzieć, że nie można zrozumieć historii Polski bez historii Kościoła i bez wpisania tej historii właśnie w historię Kościoła.
Jeśli chodzi o Polskę, bo to tutaj będziemy o tym mówić bardzo dużo. Ta rola Kościoła od samego początku, od samego chrztu jest bardzo ważna w polskiej tradycji państwowej, w polskiej tradycji kulturalnej. Sztuka, tożsamość narodowa jest związana z chrześcijaństwem, z katolicyzmem. Szczególnie to było widoczne w okresach, kiedy były te zagrożenia niepodległości państwa polskiego, kiedy Polska walczyła o byt nie tylko państwowy, ale również narodowy. To jest dla mnie, myślę, najważniejsze, jeśli chodzi tutaj, czy epoka, no przecież potop szwedzki, rola Kościoła, później czasy saskie, zabory, to jest najważniejsza kwestia. Później odzyskanie niepodległości, II wojna światowa, no i Kościół podczas rządów komunistycznych, no. Kościół w Polsce jest częścią tożsamości narodowej.
No oczywiście Kościół, pierwszorzędną rolą Kościoła jest dbanie o zbawienie ludzi, więc czasem ta rola Kościoła i państwa się pokrywa. Czasem oczywiście jest autonomia między tymi dwoma instytucjami, tak mówiąc bardzo oczywiście świecko. I te cele może nie tyle są rozbieżne, co są po prostu inne. Natomiast trzeba spojrzeć jasno, że w historii naszej ojczyzny Kościół był nośnikiem tej polskości, że Polacy w Kościele właśnie czuli się zawsze wolnymi, niezależnie czy było to w czasie zaborów, czy w czasie okupacji niemieckiej czy sowieckiej. Kościół był właśnie tym miejscem, który był depozytariuszem polskości i wielu księży, biskupów angażowało się w działalność patriotyczną.
No w wypadku Polski jest to rola konstytutywna od samego początku. 1050 lat temu Polska rodziła się między innymi poprzez chrzest. Poprzez chrześcijaństwo, poprzez to, że te pierwsze twory państwowe, które funkcjonują w X wieku, wybierają chrześcijaństwo z bardzo wielu powodów, ale wśród tych powodów są oczywiście i właśnie względy wartości, które Kościół niesie, ale też umiejętności i talenty organizacyjne, które Kościół katolicki reprezentował. Ale późniejsze 1000 lat dziejów Polski, w tym jeden z najstraszniejszych okresów, tych długich okresów nieszczęścia, jakim jest trwająca 150 lat niewola, zabory, udowodnił, że miejsce Kościoła katolickiego w Polsce jest gigantyczne. Bez Kościoła jako naród byśmy nie przetrwali. Nie ulega to żadnych wątpliwości. Polaków by praktycznie nie było lub ogromna większość z nich uległaby albo germanizacji, albo rusyfikacji lub innemu wynarodowieniu, ale co ważniejsze, oni by zatracili też najprawdopodobniej bardzo wiele elementów związanych z funkcjonowaniem w kulturze. Kościół uczył i czytać, i pisać, ale prowadził też szkolnictwo średnie, to wprowadzające do tej edukacji wyższej, odgrywał ogromną rolę także przy właśnie uniwersyteckim kształceniu. Rola Kościoła jest tutaj gigantyczna, i ta kulturowa, i polityczna.
Kluczowa, no absolutnie kluczowa. To oczywiście trzeba by całą serię semestralnych wykładów wygłosić na temat roli Kościoła, który po pierwsze stworzył, w tym sensie stworzył naród polski, że bez Kościoła, bez obecności katolicyzmu na ziemiach polskich jest nie do wyobrażenia polska kultura. A jeżeli nie ma polskiej kultury, to nie ma polskiego narodu. Taki jest mniej więcej ciąg wydarzeń. Jak mawiał święty Jan Paweł II, kultura nadaje kontury duchowe życia narodu. Więc jeżeli naród jest pozbawiony konturów duchowych, a te zapewniał Kościół, no więc nie ma narodu, jest jakaś magma, jest jakaś masa, którą można dowolnie sobie formować. Więc jeżeli mówimy dzisiaj tak dużo o takim zjawisku jak bezpieczeństwo kulturowe, niepodległość kulturowa, więc bez Kościoła to jest niemożliwe, bo po pierwsze dlatego, że Kościół ją w naszym przypadku polskim stworzył. A potem jak popatrzymy na XIX wiek, czas zaborów, no to mamy do czynienia rzeczywiście z różnym oddziaływaniem Kościoła właśnie w tym, przede wszystkim na tym kluczowym odcinku, jakim było nie tylko oddziaływanie na elity, dość wąskie oczywiście polityczne, ale żaden Józef Piłsudski, żaden Roman Dmowski, żaden Wincenty Witos, Wojciech Korfanty i inni zasłużeni ludzie dla odzyskiwania przez Polskę niepodległości pod koniec XVIII roku by nic nie zrobili, gdyby nie było milionów Polaków, którzy byli wewnętrznie przekonani, że my jesteśmy Polakami, a nie na przykład polskojęzycznymi poddanymi cesarza niemieckiego. A to zrobił Kościół.
No, Kościół jest związany z naszym państwem, można powiedzieć od samego początku, od X wieku, więc trudno sobie wyobrazić dzieje naszego narodu bez wpływu Kościoła katolickiego, który pełnił kiedyś rolę ogromną jako wychowawca, jako instytucja nie tylko państwowotwórcza, ale edukacyjna. No i dzisiaj to są przede wszystkim funkcje religijne, które w dzisiejszej Europie są, jak wiemy, trudne, bo czasy nie sprzyjają temu, żeby się wiara upowszechniała, więc Kościół ma wyraźnie trudną sytuację i trudne zadania.
Były to wypowiedzi naszych prelegentów. Trzecie i zarówno przedostatnie pytanie to, co oznacza być państwem niepodległym w dzisiejszym świecie?
A to jest bardzo trudne, bo to się wszystko przedefiniowało w ostatnim czasie ze względu też na funkcjonowanie w różnych strukturach międzynarodowych, jak Unia Europejska chociażby, więc tak mówiąc od strony politologicznej, nie da się dzisiaj być do końca niepodległym. Ale ja bym skierował tutaj refleksję w tym pytaniu na kwestię tego, co nazywamy jakimś etosem, jakimś sumieniem narodowym. Wydaje mi się, że ten naród, który ma jakiś taki fundament wartości, fundament aksjologiczny i jego się trzyma, jest narodem niepodległym. Wtedy, kiedy zaczynamy zaprzedawać swoją tożsamość, zaczynamy zaprzedawać sobie te swoje wartości w imię jakiejś solidarności międzynarodowej, no to wtedy się trzeba zastanawiać, czy warto taką niepodległość jednak powstrzymywać za wszelką cenę, nawet jeżeli nie ma to jakiegoś konkretu wymiaru ekonomicznego. To, co kiedyś pan minister Beck powiedział, jest jeszcze coś takiego jak honor.
To jest bardzo trudne pytanie. Na pozór bardzo proste, ale rzeczywiście nie jest to tak, nie można teraz tak czytelnie powiedzieć, co to jest taka naprawdę niepodległość. Niepodległość ma różne aspekty. Aspekt nie tylko militarny, nie tylko administracyjny, prawny, ale również gospodarczy, czyli ta ekonomia. Też niepodległość taka demograficzna, też kulturowa. To wiele rzeczy wpływa na tą niepodległość i rzeczywiście to nie jest tak prosto powiedzieć. Są podręczniki na ten temat, co to jest niepodległość obecnie. Na pewno to jest wielowymiarowy aspekt właśnie tego zagadnienia. My musimy dbać, to jest niepodległość nie tylko, że my jesteśmy niezależni, możemy sami się rządzić. Są inne rzeczy, które wpływają na to, że możemy utożsamiać się z niepodległym państwem.
No, w dzisiejszym świecie jest to niezwykle trudne z tego względu, że nie jesteśmy samotną wyspą, tylko są te czy inne interakcje między Polską, a między innymi państwami, organizacjami międzynarodowymi również, więc utrzymanie takiej pełnej niepodległości i suwerenności jest niezwykle trudne. Myślę, że niepodległość to jest świadomość własnej wartości przy oczywiście poszanowaniu innych państw, ale jednak niepodległość to umiejętność zachowania własnego zdania, posiadania własnego zdania i utrzymania go.
Cały czas to samo, co i 1000 lat temu. Posiadać własne terytorium, które się kontroluje, posiadać własne prawa, o których się decyduje, a nie, że narzuca nam ktoś inny. No, mamy taki spór o jedną z ustaw, na przykład międzynarodowych, którą nam chcą napisać za granicą. Nieważne, czy ona jest dobra, czy zła, ważne, że to my ją tworzymy. Suwerenność to jest na pewno ta zdolność do samodzielnego podejmowania decyzji przez przedstawicieli danego państwa, danego społeczeństwa i mamy ten stan, na szczęście w Polsce funkcjonuje. Nie funkcjonował jeszcze przed rokiem 89, gdy mieliśmy bardzo dużą zależność od Związku Sowieckiego.
Państwo niepodległe w dzisiejszym świecie, jak widać z ostatnich wydarzeń, nie tylko, to przede wszystkim państwo, które ma, jak to niektórzy mówią tak potocznie, prowadzi taką mocną tożsamościową politykę. Nie chodzi tutaj oczywiście o jakąś propagandę, narzucanie jakiegoś kłamstwa, tylko utwierdzanie własnej tożsamości kulturowej, oczywiście w prawdzie, no bo nie ma, tak jak miłosierdzie nie może być zakłamane, tak i tożsamość nie może być zakłamana, bo wtedy, jak głosi potoczne, jakże słuszne powiedzenie, kłamstwo ma krótkie nogi. To wszystko wtedy jest oparte na jakimś działaniu na krótką metę, a więc niepodległość teraz, niepodległość na początku XXI wieku to przede wszystkim państwo, które dba o własną kulturę, dba o to, żeby informować o prawdziwej wizji swojej kultury i swojej historii nie tylko za granicę, ale przede wszystkim własnych obywateli. Czytaj, właściwa polityka edukacyjna, właściwe podstawy programowe. Tu już chodzimy do szczegółów, ale ta niepodległość musi być rozpisana na szczegóły, musi być rozpisana na konkrety, bo jeżeli zamkniemy się tylko w tym pięknym powiewie biało-czerwonych sztandarów, to nic potem niewiele zostanie. To znaczy my musimy, niepodległość to także jest wytrwałość, to jest trwanie. Więc jeżeli nie będzie działania na rzecz właśnie tego trwania, niekiedy działania żmudne, prozaiczne, niekiedy się wydaje banalne, tak jak na przykład polityka oświatowa państwa, ale bez tego naprawdę nie zajedziemy daleko i będziemy mieli takie dramatyczne sytuacje jak ja, kiedy spotykam się ze studentami, no nie w murach tej uczelni oczywiście, ale gdzie indziej, którzy nie wiedzą, w jakim mieście było powstanie warszawskie.
No, państwo niepodległe to jest państwo, które nie żyje w izolacji, natomiast decyduje samo o sobie, to znaczy decyduje o współpracy z innymi w takim zakresie, w jakim uważa, że jest to zgodne z interesem narodu. Jednym słowem, tu idzie o zdolność do asertywności, do przeciwstawiania się obcym naciskom. Każdy kraj ma prawo bronić swoich interesów. Świat nie jest zbudowany wyłącznie z państw przyjaznych Polsce. Musimy pamiętać o tym, że im bardziej Polska jest słabsza, tym nasi przeciwnicy są silniejsi. Więc każdy, kto nas osłabia lub wzmacnia naszych przeciwników, działa na szkodę Polski.
Były to wypowiedzi, które odpowiadały nam na pytanie, co oznacza być państwem niepodległym w dzisiejszym świecie. Nasza audycja niestety dobiega powoli końca, dlatego czas na ostatnie, czwarte pytanie, które zadaliśmy naszym prelegentom. A brzmi ono tak. Jak zachęcić was, młodych słuchaczy, do poznania historii oraz rozwijania w sobie patriotyzmu?
To jest dosyć trudne zadanie w tym sensie, że z jednej strony młodzi ludzie potrzebują zakorzenienia się w jakichś wartościach, z drugiej strony są bardzo wrażliwi na fałsz, na górnolotność, na taki zbędny patos, więc z tymi młodymi ludźmi trzeba po prostu być, trzeba pokazywać w sposób umiejętny im historię Polski, bez zakłamania, właśnie bez takich górnolotnych słów, ale pokazywać wspaniałych polskich bohaterów, być z nimi, pozwolić im działać, pozwolić im na wykorzystywanie własnych pomysłów i wtedy myślę, że bo się będzie działo naturalnie. Zresztą jak się patrzy w ostatnim czasie na polską młodzież i badania socjologiczne różnego rodzaju, to bardzo mocno jest bardzo mocny zwrot ku patriotyzmowi, odkrywanie chociażby żołnierzy wyklętych, więc myślę po prostu być z młodzieżą i być tym autentycznym, to jest zadanie dla wychowawców, dla ruchów takich jak Katolickie Stowarzyszenie Civitas Christiana między innymi, żeby właśnie pozwolić odkrywać to piękno polskiej historii.
Ja powiem pani coś takiego, że w sobotę ja jestem opiekunem takiej grupy rekonstrukcyjnej i chłopcy, którzy są w tej grupie, ubrali się w mundury żołnierzy generała Hallera, dostali te atrapy broni. Rzeczywiście wyglądali świetnie, ale dzięki temu, że oni się w to bawią, że oni się tym fascynują, również poznają historię. To jest jeden z takich aspektów. Możemy najlepiej tak dosłownie poznawać tą historię, przeżywać, brać w czymś udział, zachęcam, bo to najłatwiej. Oczywiście czytać, oglądać jakieś filmy, dokumenty, myślę, że w ten sposób. Ale jeszcze o jednej kwestii zapominamy, że jeszcze o niepodległości, o takiej o patriotyzmie mało się mówi chyba teraz w domu. Troszeczkę się to wychowanie zmieniło i być może do rodziców chyba to jest główny taki przyczynek, czy taka wskazówka, żeby no, trochę więcej jeszcze mówić o tym, wyjeżdżać z dziećmi do muzeów, gdzieś no, coś robić. Później to dziecko też będzie inaczej patrzyło na te aspekty.
Myślę, że taką formą zainteresowania historią może być poznawanie losów swoich przodków, dziadków, pradziadków, prapradziadków, ale też poznawanie losów swojej małej ojczyzny. Oczywiście zawsze ten kontekst historii małej ojczyzny, naszej miejscowości, miasta, wioski, jest wpisany zazwyczaj w kontekst historii Polski, prawda, w ten czy inny sposób, ale warto tę historię poznawać, zobaczyć nazwiska, które się pojawiały wśród na przykład żołnierzy walczących w czasie II wojny światowej z tej miejscowości. Może odkryjemy tam swoich przodków, możemy być z nich dumni, możemy kultywować ich pamięć. Jest to forma jakiejś takiej autoidentyfikacji, jakiegoś przyznania się do pewnego dziedzictwa, którego my jesteśmy spadkobiercami.
Historia jest po prostu ciekawa. To jest zawsze opowieść, generalnie prawda jest ciekawa i bardziej ciekawa niż wszelkiego typu no, fabularna, jak gdyby wymyślona opowieść. Jeśli no, ktoś lubi filmy albo lubi powieści, lubi komiksy, czy lubi no, jakieś audycje zawierające jakieś zdarzenia, opis wydarzeń, jakąś historię, to ta historia, czyli prawdziwy opis wydarzeń, tych, które miały rzeczywiście miejsce, zawsze zawiera w sobie element ciekawy, jakąś napięcie i jakąś intrygę, i jakieś punkty takie kulminacyjne. Najzwyczajniej w świecie jest ona ciekawa, a przy okazji ona nie tylko bawi, bo to, że jest ciekawa, to jest ten element taki zabawowy, taki rozrywkowy, ale tej dobrej, zdrowej rozrywki. Ale historia też po prostu uczy nas, naprawdę uczy nas rozróżniać dobre od złego, bardziej wartościowe, od czegoś mniej wartościowego, historia, jeszcze gdy ją ukierunkowujemy. No, my przede wszystkim koncentrujemy się na historii Polski lub Polski w relacjach z innymi. Ona nas uczy lepszego rozumienia, dlaczego, po co mamy kochać własną ojczyznę.
Obiegowa opinia mówi, że teraz młodzież zwłaszcza myśli i poznaje rzeczywistość przede wszystkim przez obrazy. Przez nie tyle przez słowa drukowane, zwłaszcza, ale właśnie przez różnego typu obrazy, ekspozycje. I to jest oczywiście ważne, z tą rzeczywistością trzeba się liczyć. Oczywiście poznawanie historii zaczyna się w domu. I tutaj z pewnością osoby, które tej pierwszej zachęty nie miały u siebie w domu rodzinnym, mają rzeczywiście start bardzo trudny, więc następny krok. Istotne jest zbudowanie czy poszukiwanie pewnego środowiska. Nie mówię o tym, żeby szukać sobie kolegów i koleżanek wśród koła naukowego młodych historyków na uniwersytecie czy w szkole wyższej, tylko chodzi o to po prostu, żeby szukać towarzystwa ludzi, których coś interesuje. Poza najnowszymi odmianami WhatsAppa, Messengera, bo słyszałem, że Facebook to teraz już dla starszych ludzi jest. Czyli po prostu, żeby nie tylko być deklaratywnie człowiekiem otwartym, ale żeby być rzeczywiście człowiekiem otwartym, żeby poszukiwać, no jak to wielokrotnie mawiał święty Jan Paweł II, żeby wypływać na głębie. Głębie także nie tylko w sensie poszukiwań oczywiście, czy zgłębienia tych najważniejszych warstw duchowych, ale także intelektualnych. To znaczy, to naprawdę tak jest, jak napisał pięknie święty Jan Paweł II, że duch ludzki zbliża się ku kontemplacji prawdy na dwóch skrzydłach wiary i rozumu. Człowiek wierzący musi być człowiekiem rozumnym i odwrotnie. Człowiek rozumny musi być człowiekiem wiary. Jeżeli ptak ma jedno skrzydło, nie za daleko poleci. Także szybujcie ludzie, szybujcie ku słońcu prawdy.
No najłatwiej trafia dzisiaj do młodzieży przez świat wirtualny, przez obraz, czyli że trzeba by robić filmy historyczne, trzeba robić seriale telewizyjne, trzeba robić gry komputerowe, które tą wiedzę taką suchą, trudną, która jest w podręcznikach, przełożą na język interesujący dla młodych ludzi.
Było to już ostatnie i myślę dobrze podsumowujące pytanie, na które odpowiedzieli nam nasi prelegenci. Nasze spotkanie niestety dobiega końca, drodzy słuchacze, ale to no, na pewno nie ostatnie. Do usłyszenia za tydzień o tej samej godzinie, a teraz zapraszamy na Jukat Benedykta XVI. Z Panem Bogiem.